Zapraszam do Ewangelii Jana. Zapraszam do Ewangelii Jana i dzisiaj będziemy czytać i rozważać rozdział trzeci i rozdział czwarty Ewangelii Jana. I będziemy mówić o życiu, o nowym życiu. Nazwałem to życie od początku. Jak pamiętacie, ostatnio analizowaliśmy drugi rozdział Ewangelii Jana i mówiliśmy o radykalnej przemianie, jaką Jezus przyniósł. Mówiliśmy o tym, że Jezus, kiedy przychodzi do naszego życia, to czyni cud stworzenia i czyni cud zniszczenia, tak? Mówiliśmy o tym, jak Jezus stworzył z wody wino i mówiliśmy o tym, jak Jezus również zniszczył pewne rzeczy w świątyni, jak oczyścił świątynię. I ta radykalna przemiana życia, którą Jan pokazuje na przykładzie cudu stworzenia i cudu zniszczenia, ta radykalna przemiana, jaką Jezus wnosi, jest teraz na przykładach żywych ludzi opisana w rozdziale trzecim i czwartym. Teraz Jan nam pokazuje, jak to działa naprawdę, jak to działa w życiu człowieka. Bo Jezus oferuje życie, Jezus oferuje nowe życie konkretnym ludziom, konkretnie nam dzisiaj. Jezus przyszedł na świat ogólnie, ale też Jezus przyszedł na świat szczególnie. Jezus pojawił się na świecie historycznie, ogólnie, aby przynieść zbawienie dla nas, dla ludzkości, ale Jezus też przyszedł szczególnie, szczególnie do ludzi wtedy i szczególnie też przychodzi dzisiaj do nas. I wtedy, kiedy przyszedł, to spotykał się z konkretnymi ludźmi i oferował nowe życie konkretnym osobom. Zmieniał życie konkretnych ludzi. I w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale i czwartym rozdziale mamy tego dwa przykłady, mamy dwa świadectwa spotkań Jezusa z konkretnymi ludźmi. W trzecim rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus spotyka się z Nikodemem. Spotyka się z człowiekiem bardzo wysoko postawionym. Spotyka się z człowiekiem z takiej śmietanki społecznej tamtych czasów. Spotyka się z człowiekiem, który zarządzał pewnymi sprawami duchowo i społecznie. W tamtych czasach faryzeusze, członkowie Sanhedrynu, liderzy religijni, oni sprawowali rolę zarówno społeczną, jak i religijną. Oczywiście byli też pod okupacją rzymską wtedy, ale mimo to sprawowali rolę społeczną, zarządzali społecznie swoimi miastami, swoimi społecznościami, zarządzali też duchowo w świątyni. Więc Nikodem był człowiekiem bardzo wysoko postawionym właśnie z tamtych kręgów. Jezus spotyka się z Nikodemem. Natomiast w czwartym rozdziale Ewangelii Jana jest kolejne spotkanie Jezusa, tym razem, jak to nazywamy, z Samarytanką, bo nawet nie wiemy, jak miała na imię. A więc były to dwa bardzo różne spotkania z dwoma bardzo różnymi osobami. Jezus spotkał się z osobą imienną, i spotkał się z osobą bezimienną. Jezus spotkał się z osobą religijną i z osobą świecką. Jezus się spotkał z osobą bardziej wykształconą i tą, wydaje mi się, mniej wykształconą. Jezus spotkał się z mężczyzną i spotkał się z kobietą. Jezus spotkał się z osobą starszą wiekiem i Jezus spotkał się z osobą młodszą. Jezus spotkał się z osobą porządną życiowo, ułożoną, porządną. Jezus spotkał się z osobą życiowo przegraną. Jezus spotkał się z osobą społecznie szanowaną, docenianą i spotkał się z osobą społecznie odrzuconą, napiętnowaną. Jezus spotkał się z osobą poprawnej narodowości, ponieważ oczywiście Nikodem był czystej krwi Żydem. I Jezus spotkał się z osobą pogardzanej nacji, ponieważ Samarytanka, jak wiecie, to były osoby pogardzane przez społeczność żydowską w tamtych czasach. Jezus spotkał się w środku nocy i Jezus spotkał się w środku dnia. Były to zupełnie dwa różne spotkania, a jednak przesłanie było to samo. przesłanie brzmiało tak samo. Obydwie te osoby usłyszały to samo przesłanie, to samo poselstwo od Jezusa, bo Jezus powiedział im, masz szansę zacząć życie od nowa. Masz szansę zacząć życie od nowa. Możesz się na nowo narodzić. Nawet więcej, jeśli chcesz wartości nieprzemijających, duchowych, wiecznych, jeśli chcesz być zbawiony i szczęśliwy na wieki, to musisz się na nowo narodzić. Rzadko kiedy Jezus używał tego słowa musisz. My też w Kościele rzadko kiedy używamy słowa musisz. Zwykle mówimy powinieneś, zachęcamy, proponujemy, sugerujemy. Bo cóż możemy wymusić na kimkolwiek? Ale jest takie jedno zdanie, gdzie trzeba powiedzieć musisz. I to jest to właśnie zdanie. To jest to, w tym właśnie kontekście. Musisz się na nowo narodzić. Nie sugeruję ci tego, nie proponuję ci tego, ale mówię ci dzisiaj, musisz się na nowo narodzić. Jeśli chcesz poznać Boga i żyć wiecznie, musisz się na nowo narodzić. I to jest to, co usłyszały te dwie osoby. Ten bogaty, dostojny Nikodem i ta przegrana z życiem, zupełnie straconym kobieta z Samarii. Popatrzmy na spotkanie Jezusa z Nikodemem. Trzeci rozdział Ewangelii Jana. Nikodem jest zaintrygowany Jezusem. Być może nie wie do końca, co o nim myśleć. Widzi znaki, widzi cuda, jakich Jezus dokonuje, widzi niezwykłe rzeczy, ale jakoś nie potrafi Jezusa do końca określić. Ale przychodzi na to spotkanie w nocy, oczywiście, żeby go nikt z znajomych nie rozpoznał, nie zobaczył. I przychodzi na to spotkanie przygotowany. Przynajmniej jemu się wydaje, że jest przygotowany, bo zaczyna mowę bardzo ładnie. Zaczyna od komplementów. Jest człowiekiem dobrze wychowanym, wyedukowanym. Wie, jak zacząć dobrze rozmowę, więc zaczyna od komplementów. Mówi, Jezu, jesteś niesamowity, czynisz niesamowite cuda. Wow, jesteś naprawdę kimś. I Jezus jakby nie podtrzymuje tego wątku, nie podtrzymuje rozmowy na tym poziomie, ale przechodzi prosto do sedna. I w rozdziale trzecim i w wersecie trzecim mówi do niego tak. Zapewniam cię, jeśli się ktoś nie narodzi z góry, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jezus od razu przechodzi do sedna i mówi o narodzeniu. Mówi o narodzeniu z góry. Jezus nie mówi o tym, co człowiek może osiągnąć sam przez swoje własne siły, przez swoją edukację, przez swoje zdolności. Jezus nie mówi, Nikodemie, jesteś naprawdę super gość. Tyle osiągnąłeś w życiu, tyle dobrego zrobiłeś. Tyle się poświęciłeś w swoim życiu, tyle dobrych uczynków spełniłeś, tyle fajnych rzeczy dokonałeś. Nie, Jezus nie mówi o tym, co można samemu dokonać. Nie mówi o tym, co my potrafimy sami. Przez własną edukację, przez doświadczenie, przez mądrość, przez nasze wysiłki, talenty. Jezus mówi o czymś zupełnie innym, o czymś, czego nikt z nas nie potrafi sam zrobić. Mówi o narodzinach. Mówi o narodzinach. Kto z nas sam z siebie się narodził? Kto z nas postanowił, urodzę się i tak postanowiłeś i oto jesteś? Postanowiłeś, że urodzisz się w tym miesiącu, żeby mieć urodziny w fajnym miesiącu. Postanowiłeś, że urodzisz się w tym roku, że urodzisz się w tym kraju, w takiej kulturze, w takiej rodzinie. Kto z nas to postanowił? Nie ma nikogo z nas takiego. Narodziny to jest coś, czego nie można samemu dokonać. Nie można o tym zdecydować. Nie mamy na to wpływu. Oto jesteśmy. Po prostu jesteśmy na tym świecie, bo tak się stało. Nie będę tutaj wnikał w szczegóły. Po prostu powiem tak ogólnie, żeby nie odbiegać od tematu. Tak się stało. I Jezus mówi do Nikodema, Nikodemie, chcę ci powiedzieć o czymś, czego sam nie mogłeś zrobić nigdy, na co sam nie masz wpływu, czego sam nie potrafisz zrobić. Ty wiele po ludzku osiągnąłeś, ty wiele po ludzku chciałeś zrobić, ale powiem ci o czymś, czego sam nigdy nie zrobisz. Powiem ci o narodzinach. Powiem ci o narodzinach z góry. I powiem ci coś więcej. Powiem ci, że jeśli chcesz ujrzeć Królestwo Boże, to musisz się narodzić z góry. Musisz się na nowo narodzić. Oczywiście Nikodem był faryzeuszem, czyli w jego całym systemie religijnym on opierał się na własnych możliwościach poznania Boga. W Dziejach Apostolskich 26:5 apostoł Paweł mówi, że również on pochodził ze stronnictwa faryzeuszy i mówi, że to było najbardziej surowe i rygorystyczne stronnictwo religijne. Tam panowała niesamowita dyscyplina wiary. Tam trzeba było się modlić określoną ilość czasu, przestrzegać wszystkich zasad, żyć bardzo surowym, pobożnym, zdyscyplinowanym życiem. I ci ludzie, żyjąc w ten sposób, tylko wzbijali się w pychę i w poczucie, że są naprawdę super duchowymi ludźmi. Faryzeusze właśnie tak postrzegali poznawanie Boga. Uważali, że przez życie w rygorystycznej, religijnej dyscyplinie można osiągnąć świętość, można osiągnąć zbawienie. I oto ten człowiek staje przed Jezusem. I Jezus mówi: Nikodemie, jeśli naprawdę chcesz zbawienia, to się nie dokona przez twoje własne wysiłki i przez twoje własne starania, przez twoją dyscyplinę i przez twoją religijną pobożność. Wyobraźmy sobie tego starszego człowieka, który całe życie z oddaniem poświęca tym szlachetnym celom, bo nie myślę, że to był człowiek jakiś obłudny, nieszczery i w ogóle. Przyjmijmy, że to był człowiek dobry, który chciał dobrze i całe życie się starał. Wybrał to najsurowsze stronnictwo, żeby być jak najbliżej Boga, żeby jak najlepiej Go poznać. I wyobraźmy sobie, teraz jest starszym człowiekiem, przychodzi do Jezusa, ma za sobą wiele dobrego, co osiągnął po ludzku i słyszy od Jezusa takie słowa: Nikodemie, ty się nawet jeszcze nie urodziłeś. Ty nawet jeszcze nie rozpocząłeś. Ty nawet jeszcze nie rozpocząłeś życia z Bogiem. I to jest właśnie Ewangelia, to jest właśnie przesłanie Ewangelii. Że Boga się nie poznaje przez własne wysiłki i przez ludzkie pojmowanie religijności i samodyscypliny. Boga się poznaje przez spotkanie, przez duchowe spotkanie z Jezusem Chrystusem, które Biblia określa narodzeniem z góry. A więc Ewangelia, chrześcijaństwo, to nie to, co ty robisz dla Boga, ale to, co Bóg zrobił dla ciebie. Ewangelia nie polega na tym, jak dobry ty jesteś, ale jak dobry jest Bóg. Ewangelia to nie to, co my dla Boga zrobimy albo kim jesteśmy, ale to, co Bóg dla nas robi i kim On jest. Narodzić się z góry, narodzić się na nowo. To jest greckie słowo anoten. Greckie słowo anoten ma takie trzy podstawowe znaczenia. Narodzić się z góry, narodzić się na nowo, narodzić się od początku. Narodzić się z góry, czyli narodzić się z nieba. Narodzić się z nieba. Coś, co nie jest zależne od nas tutaj na ziemi. To tak jak w naszej galaktyce. Nasza Ziemia, nasza planeta Ziemia jest zależna również od tego, co jest w górze. My tu na Ziemi jesteśmy zależni od Słońca, od Księżyca, od gwiazd. Wiecie o tym, że gdyby Słońce było ciut dalej albo ciut bliżej, to by było po nas, tak? Generalnie. Jesteśmy zależni od tego, co nad nami. My tutaj na Ziemi byśmy sobie nie poradzili bez tego układu słonecznego, w jakim my żyjemy. I tak samo jest w duchowej rzeczywistości. Jest coś takiego jak narodzenie z góry, czyli coś niezależne od nas. List Jakuba, rozdział 1 i werset 17 i 18. Biblia mówi tak: wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Więc znowu widzimy ten kontekst góry. Bóg jest na górze i od Niego z góry pochodzą dobre rzeczy dla nas. I werset 18 mówi: gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy. Więc tym pierwszym darem, który pochodzi z góry od Boga, jest nowonarodzenie. Jest narodzenie z Boga, narodzenie z góry. Więc Bóg mówi, Jezus mówi, musisz się narodzić z góry. A to oznacza dla nas bardzo wielkie konsekwencje w naszym życiu. My jako ludzie, lubimy mieć kontrolę nad swoim życiem. Każdy człowiek lubi sprawować kontrolę nad własnym życiem. Mieć wszystko pod kontrolą. Mieć pod kontrolą swoje życie, swoje zachowanie, swoje finanse, swoje relacje. Wszystko mieć pod kontrolą. Narodzić się z Boga, narodzić się z góry, to oznacza powiedzieć, Boże, ja oddaję sprawy w Twoje ręce. Tak jak Ty i ja nie mamy kontroli nad Słońcem, nad Księżycem, nad innymi planetami, nie mamy na tym kontroli. Po prostu musimy zaakceptować, że tak jest i musimy z pokorą przyjąć, że my tutaj na Ziemi korzystamy z tego. Tak samo narodzić się z góry oznacza powiedzieć, Boże, ja nie chcę już mieć kontroli nad swoim życiem, bo wiem, że nie potrafię tak kontrolować mojego życia, jak ty potrafisz. Ty przejmij kontrolę. I może dzisiaj jesteś tutaj i potrzebujesz Bogu oddać kontrolę nad swoim życiem. Może jest jakaś dziedzina twojego życia, w której trudno ci Bogu oddać kontrolę. Może mówisz, nie, no ja muszę sobie sam z tym poradzić. Ja muszę sam mieć to, ja muszę sobie to sam wszystko zorganizować. Czasem my już, ludzie wierzący, chrześcijanie, też tak myślimy. Też mamy pewne dziedziny swojego życia, które wolimy mieć sami pod kontrolą. Narodzić się z góry oznacza powiedzieć, Boże, oddaję wszystko w Twoje ręce. Oddaję każdą dziedzinę życia w Twoje ręce. Niech z góry przychodzi Twoja pomoc. Niech z góry przychodzi Twoja łaska do mojego życia. Amen? Niech z góry przychodzi Twoje błogosławieństwo. Niech z góry przychodzi Twoje zarządzanie moim życiem. Tak jak nie mam wpływu na Słońce i na Księżyc, tak też, Boże, Ty tam jesteś i Ty wiesz lepiej, Ty potrafisz moim życiem dużo lepiej zarządzać. Więc nie bój się podejmować decyzji, które wiesz, że masz zrobić, nawet jeśli to oznacza, że tracisz kontrolę nad pewnymi rzeczami. Bo Bóg jest nad tym wszystkim. Bóg jest na górze i widzi i rozumie, tak? A więc narodzenie z góry. Po drugie, narodzenie na nowo. Narodzenie na nowo oznacza narodzenie po raz drugi, tak? Jezus mówi później do Nikodema, co się narodziło z ciała, jest ciałem. Więc mówi Nikodemie, żebyś nie pomylił pojęć. Są fizyczne narodziny, ale też są duchowe narodziny. Co się narodziło z ducha, jest duchem. I tych dwóch rzeczy nie możemy mieszać, bo jeśli ktoś się narodził w chrześcijańskiej rodzinie, to nie jest to równoznaczne z duchowym narodzeniem. Moje dzieci się narodziły w chrześcijańskim domu, ale to nie wystarczy. One potrzebują jeszcze na nowo się narodzić. Mam nadzieję, że to już się stało w większości przypadków moich dzieci. Jeszcze czekamy na resztę. Więc jest coś takiego jak narodzenie fizyczne, to jest to pierwsze, i jest narodzenie duchowe, dlatego to znaczy narodzić się na nowo, po raz drugi. Ktoś kiedyś powiedział fajnie, że kto się narodzi dwa razy, umrze tylko raz. Kto się narodzi raz, umrze dwa razy. Kto się narodzi dwa razy, czyli fizycznie i duchowo, umrze tylko raz, bo umrze tylko fizycznie. Duchowo już nie umrze nigdy. Kto się narodzi tylko fizycznie, umrze dwa razy, umrze fizycznie i duchowo. Więc to drugie narodzenie jakże ważne jest w naszym życiu. Narodzić się na nowo, po raz drugi, duchowo w naszym duchu. I trzecie znaczenie tego słowa, narodzenie od początku, czyli jakby nowy start, nowa szansa. Bóg każdemu człowiekowi daje nową szansę, nowy początek życia. Pamiętacie Jonasza, któremu nie wyszło w życiu kilka razy, pogubił się, ale Pan Bóg dał mu nową szansę, dał mu to narodzenie od początku. I w naszym życiu jakże ważne są te początki, dobre początki. Potrzebujemy takich dobrych początków, takiego narodzenia od początku. Inne ważne początki w naszym życiu to jest na przykład pojednanie w małżeństwie. Pojednanie w małżeństwie. Po jakimś trudnym okresie, po jakimś bardzo bolesnych sytuacjach w małżeństwie. Jakże ważne jest, jeśli ktoś przyjdzie i powie, ktoś pierwszy podejdzie i powie, przepraszam cię, kochanie. Przestańmy już się wygłupiać. Przestańmy się bawić. Bądźmy dobrym, zdrowym, porządnym, kochającym się małżeństwem. I to jest początek. To jest fajny początek. Pojednanie w małżeństwie jest bardzo ważnym początkiem do czegoś jeszcze lepszego. Pojednanie w rodzinie. Czasem w rodzinie są pewne trudne sytuacje. Ludzie są skłóceni od lat. Kłócili się, nie wiem, o miedzę, o spadek, o mieszkanie. Kłócili się o pole, o krowę, o świnie. Kłócili się o różne rzeczy. W rodzinach się różne dziwne rzeczy dzieją. Jakie to jest ważne, jakie to jest dobre, kiedy następuje taki dobry początek w rodzinie, kiedy następuje jakieś pojednanie, kiedy ktoś pierwszy przychodzi i mówi: słuchajcie, przestańmy już się tak wygłupiać. Żyjmy jak porządna rodzina. Pojednanie w relacjach, które gdzieś tam się zepsuły. Każda decyzja o oddaniu czegoś Bogu jest nowym początkiem, jest dobrym początkiem. I życie składa się z tych różnych początków, dobrych początków. Więc to narodzenie to jest narodzenie z góry, narodzenie na nowo i narodzenie od początku. I to jest to, co usłyszał Nikodem, ten jakże religijny i porządny człowiek. Usłyszał to słowo: Nikodemie, ty się nawet jeszcze nie urodziłeś. Ty nawet jeszcze nie zacząłeś życia. I drugie spotkanie. Spotkanie Jezusa z Samarytanką, które jest opisane w 4 rozdziale Ewangelii Jana. Zupełnie tak jak mówiliśmy, inne od tego pierwszego, w innych okolicznościach, zupełnie inną osobą, ale również pokazujące to, co Jezus wnosi do życia człowieka. To spotkanie miało miejsce przy studni. Spotkania przy studni w Biblii jakoś tak mają swoją historię. Jeśli jesteście czytelnikami Biblii, to wiecie, że przy studni sługa Abrahama spotkał się z Rebeką. To wiecie, że potem Jakub spotkał swoją przyszłą żonę Rachelę. Więc jakoś tak tutaj to poszukiwanie panny młodej miało miejsce przy studni. To może taka sugestia dla niektórych z was, którzy szukacie żony, nie możecie znaleźć. Jeśli szukasz żony, to szukaj w miejscu tam, gdzie są kobiety. W tamtych czasach kobiety przychodziły do studni, aby czerpać wodę. To była ich praca, a więc tam się kręciło dużo kobiet. No dzisiaj to studnia to może nie najlepsze miejsce, żeby szukać żony, ale są inne miejsca, Karolinka, inne miejsca, gdzie jest dużo kobiet. Ale to też ma jakieś duchowe znaczenie, że właśnie przy studni była ta Samarytanka. Myślę, że to jest też taki duchowy obraz tego, że Bóg ją znalazł i powiedział: jesteś moja. Tak? Jesteś moja, ja już cię nie puszczę, ja cię nie porzucę, będziesz moja na zawsze. Wiecie, że w Biblii też jest ten obraz, że Kościół jest panną młodą, że Kościół jest narzeczoną Jezusa i że Kościół jest panną młodą. I właśnie ta kobieta tam przy studni jest znaleziona przez Jezusa i Jezus chce jej powiedzieć: jesteś moja, w sensie uratuję cię, będziesz częścią mojego Kościoła, będziesz ze mną w niebie na zawsze. Będziesz moją duchową oblubienicą, moją duchową panną młodą. Jezus zaczyna rozmowę od prośby i mówi do tej kobiety: daj mi pić. I znowu jak czytamy historię sługi Abrahama, to sługa Abrahama to samo mówi. Jezus na pewno znał Biblię bardzo dobrze, czytał Stary Testament, znał tę historię. Jezus mówi to samo do tej kobiety: daj mi pić. I mówi do niej: ja cię proszę o wodę, ja cię proszę o tak niewiele. Jak myślicie, Samarytanka, ta kobieta dała Jezusowi tę wodę w sumie, czy nie dała? Bo nie mamy tutaj szczegółów. Widzę, zdania są podzielone. Wojtek kiwa, że nie. I co teraz, Wojtek? Ilu z was uważa, że jednak dała wodę Jezusowi, tak? Danusia, Gosia tam... No dobra, zostawiam ten temat. Będziecie w niebie, zapytacie, czy dała, czy nie dała. Mnie się wydaje, że dała, bo oni jeszcze trochę tam rozmawiali, siedzieli tam i tak na sucho to by się źle rozmawiało. Poza tym Jezus był bardzo zmęczony i myślę, że po prostu chciał pić. I wydaje mi się, że ta kobieta no, gdzieś tam przy okazji w tej rozmowie jednak naczerpała tej wody i orzeźwiła Jezusa, dała mu pić. Ale myślę, że Jezus też chciał jej powiedzieć tak: ja proszę ciebie o tak niewiele. Ja proszę ciebie o tak niewiele, ale ty możesz ode mnie dostać dużo więcej. Bo potem Jezus do niej mówi, że gdybyś wiedziała, z kim rozmawiasz, to byś też mnie poprosiła o wodę i ja bym dał ci wodę, która ugasi twoje pragnienie na zawsze, tak? I myślę, że to jest tak, kiedy spotykamy Jezusa, to poznanie Boga, życie z Bogiem to jest taka zamiana. Bóg mówi, daj mi tak niewiele, a ja tobie dam tak dużo. Bóg mówi do nas, daj mi tak niewiele, daj mi troszeczkę twojej wiary. Daj mi twoje zaufanie. Daj mi odrobinę twojej miłości. Daj mi to twoje pragnienie, które masz, tak? Daj mi to, kim jesteś. Daj mi troszeczkę tej wiary, jaką posiadasz, bo przecież Biblia mówi, że wystarczy twoja wiara jak małe ziarenko. Daj mi ten kubek wody, a zobaczysz, a ja dam ci z powrotem taką rzekę, która się nigdy nie skończy i nie wyschnie i zawsze będziesz mieć dostęp do niesamowitej łaski, do niesamowitego błogosławieństwa. I potem Jezus dalej zahacza o takie inne tematy i mówi do niej, przyprowadź swojego męża. Więc kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, w ogóle zbawienie, życie z Bogiem, to nie są tylko duchowe tematy. To nie są tylko duchowe jakieś sprawy, jakieś religijne, teologiczne. Bóg nas zbawia duchowo i Bóg nas zbawia życiowo. Kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, to dotyka praktycznych naszych sfer życia. Bóg jest bardzo praktycznym Bogiem. Bóg dotyka naszych przyziemnych rzeczy. Jakby Jezus chciał jej powiedzieć, słuchaj kobieto, ja nie tylko powiem ci tutaj o duchowych sprawach, jak gdzie czcić Boga i żywa woda i takie inne tematy fajne, ale ja też dotykam twojego osobistego życia. Ja przyszedłem, aby pomóc ci poukładać twoje osobiste życie. Bo twoje osobiste życie jest jednym wielkim bałaganem. Potrzebujesz w tym pomocy. Potrzebujesz uporządkowania. Potrzebujesz podejmować lepsze życiowe decyzje. Potrzebujesz zmienić swoje nawyki życiowe. Potrzebujesz zmienić swoje myślenie. Kiedy Jezus przychodzi do naszego życia, On dotyka tego, co praktyczne, tego, co życiowe i pomaga nam żyć dobrze na tej ziemi. Nie żyjemy tutaj wprawdzie długo, ale możemy żyć dobrze. Amen? Nie żyjemy za długo tutaj, ale Bóg chce, aby to życie na ziemi było jak najlepsze, jak najbardziej jakościowe i dobre, aby nasze życie, nasze małżeństwa, nasze rodziny, nasza praca, aby to wszystko oddawało Bogu chwałę i pokazywało, jaki dobry jest Bóg. I potem zaczynają jeszcze rozmowę na temat tego, gdzie trzeba chodzić do kościoła. I ona zadaje to pytanie Jezusowi i mówi, no to gdzie mam chodzić, tutaj czy tam, tak? Czy na tej górze będziemy Boga chwalić, czy na tamtej? Czy do Jerozolimy, czy tutaj u nas? Jezus mówi do niej, ani na tej górze, ani na tamtej. Bo życie z Bogiem to jest twoje osobiste poszukiwanie Boga. Twoje osobiste chwalenie Boga. To jest chwalenie w twoim sercu. To jest świątynia w twoim sercu. To jest kościół w twoim sercu. I oczywiście ważne jest to, abyś był częścią jakiejś dobrej, zdrowej społeczności. Ale ty przede wszystkim Kościół musisz nosić w sercu. Ja muszę nosić Kościół w sercu. Prawdziwi chwalcy chwalą Boga w duchu i w prawdzie, tak? Chwalą Boga tutaj w sobie. Tu jest chwała, tu jest uwielbienie, tu jest relacja, tu jest świątynia, tutaj w nas. My nie przychodzimy do Kościoła, my przynosimy Kościół tutaj razem w jedno miejsce, tak? Tu się Kościół spotyka. Każdy z nas przynosi Kościół ze sobą i wtedy razem tworzymy to, co widzimy. Piękne, piękne spotkanie, piękne zgromadzenie ludzi oddanych Bogu. I ta rozmowa się kończy niesamowicie. Kończy się bardzo szczerym wyznaniem Jezusa, bo Jezus do niej mówi wprost, do tej kobiety mówi, ja jestem Mesjaszem. Tej nieporządnej nieżydówce Jezus objawia największą prawdę. Wiecie, nikomu wcześniej Jezus tak nie powiedział. Ani tym porządnym pierwszym uczniom, których spotkał gdzieś tam koło Jana, jak byli w pierwszym rozdziale, pamiętacie? Ani tam na weselu, ani Nikodemowi. Nikomu nie powiedział tego, co powiedział tej nieporządnej nieżydówce. Powiedział jej, ja jestem Mesjaszem. I to jest niesamowite, jak Jezus kocha człowieka. Jak przychodzi do ludzi pogardzonych, do ludzi, którzy nie mają nadziei, którzy myślą, że może nigdy ich życie się nie odmieni. Jak Jezus przychodzi do takich ludzi i mówi do nich, ja jestem Mesjaszem, ja jestem Zbawicielem. Jak przychodzi do nas i mówi, ja jestem Zbawicielem. Kochani, kończąc, nasuwa się taki wniosek. Nikt z nas nie jest tak dobry, by nie potrzebował nowego początku życia. Nikt z nas nie jest tak dobry, by nie potrzebował narodzić się na nowo, z góry. Nawet Nikodem. Nawet ty, nawet ja. Nikt z nas nie jest tak dobry, by nie potrzebował nowego początku. By nie potrzebowało się narodzić z góry, na nowo, duchowo. Ale też nikt nie jest tak zły, żeby nie mógł tego doświadczyć. Nikt nie jest tak zły, nikt nie jest tak przegrany, nawet jak ta kobieta z Samarii. Nikt nie jest tak przegrany i tak zły, by nie móc doświadczyć przemiany życia, nowego narodzenia, tak? Może siedzisz tutaj i mówisz, że jestem super gość, ja jestem super człowiekiem, nikogo nie zabiłem, żony nie biję zbyt często, mam poukładane życie, jest wszystko fajnie, jestem porządnym obywatelem naszego kraju. Nikt nie jest tak dobry, by nie potrzebował nowego życia z Bogiem, tak? To jest ta prawda, która wypływa z tego rozważania. Ty również potrzebujesz narodzenia z góry. Ty również potrzebujesz nowego początku. Bóg daje ci kolejną szansę i Bóg mówi, możesz się na nowo narodzić, a jeśli chcesz być zbawiony, musisz się na nowo narodzić. Ale może też tutaj ktoś jest, kto mówi, ja jestem po prostu stracony, jestem stracona. Moje życie jest wielkim zamieszaniem, moje życie się nie ułożyło tak, jak tego chciałem, tak, jak tego oczekiwałem. Mam wiele problemów, mam wiele kłopotów, mam wiele uzależnień, mam wiele nawyków złych. Czy jest dla mnie jakaś nadzieja? Czy jest dla mnie jakaś szansa? Nikt nie jest tak zły, by nie mógł się na nowo narodzić, by nie mógł przyjść do Jezusa, bo Jezus do każdego mówi, ja jestem Mesjaszem, ja jestem Zbawicielem. Amen? Pomódlmy się, powstańmy. A może też jesteś dzisiaj już człowiekiem narodzonym na nowo. Jesteś już człowiekiem narodzonym z góry. Ale może w twoim życiu są jakieś dziedziny, które, nad którymi ty sam masz kontrolę jeszcze. Jakoś trudno ci zaufać Bogu w tych dziedzinach. I sam próbujesz własną inicjatywą pewne rzeczy rozwiązywać i zarządzać swoim życiem samemu. Może to są finanse, praca, twoja edukacja czy inne dziedziny. Bóg mówi dzisiaj, ja jestem lepszym zarządcą twojego życia. Narodzić się z góry oznacza oddać rzeczy w Boże ręce. Oznacza zaufać Bogu jeszcze bardziej. A może jest tutaj ktoś, kto potrzebuje nowego początku. Może kolejnego nowego początku. Może potrzebujesz pojednania. Pojednania z ludźmi, z żoną, z mężem, z szefem w pracy, z sąsiadem. No, z sąsiadami to też nie zawsze jest łatwo. Ale to też są nowe początki często. Nowe początki dużo lepszych rzeczy, dużo lepszych relacji. Może jest ktoś, kto potrzebuje dzisiaj nowego początku w jakiejś dziedzinie swojego życia. Ale przede wszystkim dzisiaj zwracam się do tych, którzy jeszcze się nie narodzili z góry. Po raz drugi, na nowo. Nie jesteś ani zbyt dobry, ani zbyt zły, żeby tego doświadczyć. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy, że przyszedłeś na świat ogólnie, ale też przyszedłeś tak szczególnie. Szczególnie do nas. Jesteś dzisiaj tutaj też ze względu na nas. Dziękujemy, że przyniosłeś nowe życie. Dziękujemy Ci, że mamy okazję, mamy szansę być ludźmi na nowo narodzonymi. Dziękujemy Ci za cud nowonarodzenia. Dziękujemy za narodzenie z góry, za nowy początek, za nową szansę. Dziękujemy Ci, że przychodzisz do tych porządnych i do tych nieporządnych. Że oferujesz ten sam dar zbawienia każdemu człowiekowi. I również każdemu z nas dzisiaj. Jeśli chcesz się na nowo narodzić, to zachęcam Cię. Daj ten kubek wody Jezusowi dzisiaj. Daj to, co masz, tę odrobinę, daj Jezusowi. Powiedz, Panie, oddaję Ci, tak niewiele mam, ale daję Ci tą odrobinę wiary, tę odrobinę zaufania. Oddaję Tobie, oddaję się Tobie. Ty zarządzaj moim życiem. Ty przyjdź do mojego życia. Ty weź kontrolę nad moim życiem. Ty jesteś większy niż słońce, księżyc i gwiazdy. Twój wpływ z góry jest o wiele ważniejszy niż wpływ słońca na tę planetę. Twój wpływ na moje życie jest o wiele ważniejszy niż układu słonecznego. Panie, Tobie oddaję kontrolę nad moim życiem. Tobie oddaję kontrolę nad moim życiem. Ty przyjdź i mnie uratuj, zbaw, przemień, oczyść. Dokonaj cudu nowego narodzenia w moim życiu. To jest dzisiaj modlitwa, którą możesz wypowiedzieć, do której zachęcam, abyś wypowiedział swoim sercem, swoimi ustami, abyś zawołał do Boga, abyś zawołała do Boga. A jeśli dzisiaj potrzebujemy nowych początków, nowych decyzji, oddać Bogu kontrolę jeszcze bardziej nad swoim życiem, to zróbmy to. Amen.